Jesteśmy największym na świecie dawcą talentów i to na własne życzenie. Posłuchajcie tego, co chcę powiedzieć. W ciągu ostatnich kilku tygodni w mediach społecznościowych pojawiały się dziesiątki, a może i setki wpisów, filmów naukowców, którzy postulowali, żądali, by podnieść nakłady na naukę do 3% PKB. Dzisiaj pod Sejmem odbędzie się protest naukowców. Nie wiem, czy przypadkiem, czy to nie będzie pierwszy protest tego typu, przynajmniej ja nie pamiętam poprzednich, no ale w sumie do protestowania w kwestiach podwyżek jesteśmy jakoś tam przyzwyczajeni. No jak jakaś grupa zawodowa chce więcej zarabiać, teraz pomijam, czy to jest słuszny postulat, czy nie, no to idzie po prostu protestować. Ale ja uważam, że ten protest jest inny, bo sytuacja polskiej nauki nie jest jedynie problemem braku pieniędzy, braku funduszy. Jest systemową katastrofą rozwojową, która spycha Polskę na margines innowacyjnego świata. Mimo że wielu czołowych polityków posiada stopnie naukowe, nakłady na badania i rozwój wciąż oscylują u nas wokół 1,2, 1,3, no może 1,4, a to stanowi nawet mniej niż połowę unijnych ambicji i znacznie odbiega od liderów takich jak Finlandia czy Niemcy inwestujących ponad 3% PKB w naukę, w innowacje. Ostatnio jedna z redakcji zamówiła u mnie analizę takiego tematu, dlaczego Polacy nie dostają Nobli. Polska dla wielu mądrych ludzi z naukowej pierwszej ligi, ale także, i nad tym chyba boleję jeszcze bardziej, dla młodych, zdolnych ludzi nie jest miejscem, gdzie mogą, gdzie chcą rozwijać swoją karierę. I potwierdzają to konkretne dane. W zeszłym roku w jednym z październikowych wydań The Economist ukazał się artykuł pod tytułem Which countries breed Nobel laureates and which import them? A w nim, w kontekście Nagrody Nobla, fragment dotyczący nas. Poland is the biggest loser from this scientific migration. Czyli Polska jest najbardziej stratna z powodu migracji naukowców. 19 laureatów Nagrody Nobla z nauk ścisłych urodziło się w Polsce, ale ani jeden z nich w Polsce nie dostał Nagrody Nobla, czy nie dostał Nagrody Nobla za prace naukowe, które prowadził w Polsce. W niektórych przypadkach, chociażby Marii Skłodowskiej-Curie, bo Polski nie było wtedy na mapie, ale w wielu przypadkach, bo u nas nie było perspektywy rozwoju, bo u nas nie dało się pracować naukowo na odpowiednio wysokim poziomie. Rzeczywiście niektórzy nobliści z Polski, ale niestety nie polscy nobliści, żyli w trudnych historycznie czasach, ale od wielu dekad historią tłumaczyć intelektualnej emigracji nie można i nie wolno. W tekście gazeta na liczbach pokazuje, że Polska jest największym dawcą talentu noblowskiego na świecie. Brain drain, czyli drenowanie mózgów, ale praktycznie zerowym biorcą. Jeszcze raz, warto to podkreślić, żadne przełomowe badania nagradzane Noblem w naukach ścisłych nie powstały na terenie dzisiejszej Polski. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Niedofinansowanie, infrastruktura, warunki pracy, płace, stypendium doktoranckie to około 3-4 tysięcy złotych netto. Za tę kwotę w dużych miastach nie sposób samodzielnie się utrzymać, a przecież mówimy o młodych ludziach, którzy rozpoczynają swoje zawodowe życie, o tych, którzy są, będą podstawą naukowego systemu, bo to z nich rekrutują się doktorzy, a więc samodzielni pracownicy naukowi. Także biurokracja, kultura akademicka, system premiuje ilość publikacji, parametryzacja, punkty kosztem jakości i ryzyka. Wielu wracających z zagranicy mówi o toksyczności, o mobbingu, o nepotyzmie, o braku realnej autonomii. I tak można by długo wymieniać, ale w sumie po co? Przecież wszyscy o tym wiedzą. I albo niewiele, albo nic z tym nie robią. Bo być może uważają, że w zasadzie każda grupa zawodowa chciałaby zarabiać więcej, a dla wszystkich i tak nie wystarczy, więc nie ma się co napinać. Otóż ja wcale nie uważam, że nakłady na naukę są tak samo ważne, jak nakłady na inne dziedziny naszej gospodarki czy obszary naszego państwa. Uważam, że nauka jest znacząco bardziej niedoinwestowana, a równocześnie, jeszcze raz to powiem, sytuacja polskiej nauki jest systemową katastrofą rozwojową, która spycha nas na margines. Konsekwencje tego stanu rzeczy są alarmujące dla bezpieczeństwa państwa. także dla bezpieczeństwa państwa. Bez własnej nauki Polska staje się bezbronna wobec kryzysów, takich jak chociażby pandemię, gdzie jesteśmy zmuszeni kupować technologię na warunkach dyktowanych przez innych. Brak suwerenności intelektualnej oznacza również uzależnienie od zagranicznych modeli, chociażby sztucznej inteligencji, które odzwierciedlają wartości i kategorie poznawcze ich twórców, a nie nasze. Bez silnej, lokalnej nauki jesteśmy jak kule bilardowe, które wpadają do odpowiednich slotów, nie wiedząc nawet dlaczego i kto nimi kieruje. 3% na naukę to absolutna konieczność, bo inaczej staniemy się miejscem talentów bez talentów, albo miejscem wzrastania talentów, ale braku efektów ich pracy. My nie mamy do czynienia i nigdy nie mieliśmy z naturalnym, szczególnie w naukach ścisłych, brain circulation, czyli takim klasyczną wymianą intelektualną. My mamy do czynienia z brain drain, czyli z drenowaniem intelektu. Problem nie leży w braku, nigdy nie leżał, w braku polskiego geniuszu. Mamy go sporo, lecz w tym, że system nie jest zaprojektowany pod ambitną, przełomową naukę. Dopóki nie zmienimy finansowania, biurokracji i kultury, najlepsi będą budować kariery za granicą. Tam będą zbierać laury, ale co ważniejsze, tam, a nie tutaj, będą pracować na bezpieczeństwo i rozwój kraju, do którego wyemigrowali. Polska zostaje z talentem, ale bez Nobla, albo z talentem, ale za granicą. To nie jest przeznaczenie, to nie jest pech, to nie jest jakaś dziejowa powinność. To jest wybór modelu rozwoju nauki. Po prostu mamy w ten sposób zaprojektowany model. Choć myślę, że wybór nieuświadomiony, bo jakoś łatwiej mi uwierzyć w brak kompetencji, w brak zrozumienia procesów, o których mówię, albo po prostu w lenistwo niż w działanie z premedytacją. 3% dla nauki.